Kontynuujemy pierwszą księgę Samuela i rozważamy dzisiaj 26 rozdział. Jak pamiętacie, na poprzedni 25 rozdział poświęciliśmy dwa kazania. Przyglądaliśmy się pewnym kontrastom między różnymi osobami i ostatnio przyglądaliśmy się historii Dawida i głupca Nabala. Ta historia zakończyła się tym, że Nabal umarł, a Dawid ożenił się z wdową po Nabalu, Abigail. No i wszystko wróciło do normalności. A czym jest normalność dla Dawida? Ano tym, że Saul próbuje go zabić, a Dawid ucieka przed Saulem. Przeczytajmy teraz rozdział 26. I przyszli Zyfijczycy do Saula, do Gibei z doniesieniem. Dawid ukrywa się na wzgórzu Hakila na skraju puszczy. Ruszył tedy Saul i pociągnął ku pustyni Zyf, a z nim 3000 wojowników wybranych z Izraela, aby tropić Dawida na pustyni Zyf. Saul rozbił obóz na wzgórzu Hakila, który jest na skraju puszczy koło drogi. Dawid zaś przebywał na pustyni. Gdy tedy Dawid stwierdził, że Saul przyciągnął za nim na pustynię, wysłał wywiadowców i przekonał się, że Saul przybył na pewno. Wtedy ruszył Dawid i dotarł do miejsca, gdzie obozował Saul. A gdy wypatrzył miejsce, gdzie spał Saul i Abner, syn Nera, dowódca jego wojska, Saul spał mianowicie w środku obozowiska, a lud obozował wokół niego, odezwał się Dawid do Chetyjczyka Achimeleka i do Abiszaja, syna Serui, brata Joaba. W te słowa: kto pójdzie ze mną do Saula do obozu? I odrzekł Abiszaj: ja pójdę z tobą. A gdy Dawid i Abiszaj przybyli nocą do wojowników, oto Saul spał w środku obozowiska, a jego włócznia była wetknięta w ziemię u jego głowy. Abner zaś i żołnierze spali wokoło niego. Wtedy rzekł Abiszaj do Dawida: dzisiaj Bóg wydał twojego wroga w twoją rękę. Pozwól, że przygwożdżę go teraz włócznią do ziemi za jednym uderzeniem i drugiego nie będzie potrzeba. Ale Dawid rzekł do Abiszaja: nie zabijaj go, bo któż podnosi rękę na pomazańca pańskiego bezkarnie? I rzekł jeszcze Dawid: jako żyje Pan, że tylko On, Pan go ugodzi. Albo nadejdzie jego dzień i umrze, albo wyruszy na wojnę i zginie. Niech mnie Bóg zachowa, abym miał podnieść rękę swoją na pomazańca pańskiego. To też weź włócznię, która jest u jego głowy, i dzbanek na wodę i odejdźmy. I zabrał Dawid włócznię i dzbanek na wodę, które były u głowy Saula, i odeszli. Nikt zaś tego nie widział ani nie zauważył, ani się nie obudził. Wszyscy bowiem spali, gdyż twardy sen od Pana spadł na nich. Następnie Dawid przeszedł na drugą stronę i stanął w pewnym oddaleniu na szczycie góry. Także znaczna przestrzeń była między nimi. Wtedy zawołał Dawid na wojsko i na Abnera, syna Nera, tymi słowy: czy nie odpowiesz, Abnerze? Abner odpowiedział mówiąc: któż ty jesteś, że wołasz na króla? I rzekł Dawid do Abnera: wszak jesteś mężem, któremu nie ma równego w Izraelu. Dlaczego tedy nie ustrzegłeś swojego pana króla? Ktoś z ludu wtargnął bowiem, aby zgubić króla twojego pana. Niedobra to rzecz, którą uczyniłeś. Jako żyje Pan, zasługujecie na śmierć, bo nie strzegliście swojego pana, pomazańca pańskiego. Popatrz tylko, gdzie jest włócznia króla i dzbanek na wodę, które były u jego głowy. Wtedy poznał Saul głos Dawida i rzekł: czy to twój głos, synu mój, Dawidzie? A Dawid odpowiedział: mój to głos, panie mój, królu. I rzekł jeszcze: dlaczego to pan mój ściga sługę swego? Cóż uczyniłem i co złego plami moją rękę? Niechaj teraz posłucha mój pan, król, słów swego sługi. Jeżeli to pan pobudził cię przeciwko mnie, niech powącha ofiary. Jeżeli zaś ludzie, niech będą przeklęci przed panem, że odtrącają mnie dziś od udziału w dziedzictwie Pana, powiadając: idź, służ obcym bogom. Niech tedy nie spłynie moja krew na ziemię z dala od oblicza pańskiego. Wyruszył bowiem król izraelski, aby tropić pchłę jakąś, tak jak się goni za kuropatwą po górach. A Saul rzekł, zgrzeszyłem, wróć więc, synu mój, Dawidzie, bo nie skrzywdzę cię już nigdy za to, że ci dzisiaj drogim było życie moje. Oto postępowałem głupio i bardzo błądziłem. A Dawid odpowiedział, oto włócznia króla, niechaj podejdzie tutaj jeden z młodzieńców i odbierze ją. A Pan nagradza każdego za jego sprawiedliwość i wierność. Wydał cię bowiem Pan dzisiaj w moją rękę, ale ja nie chciałem podnieść mojej ręki na pomazańca Pańskiego. Oto, jak cenne było dzisiaj Twoje życie w moich oczach, tak niechaj będzie cenne moje życie w oczach Pana i niech wyrwie mnie z wszelkiego ucisku. I rzekł Saul do Dawida, błogosławionyś, synu mój Dawidzie, wiele jeszcze zdziałasz i będziesz miał powodzenie. Potem ruszył Dawid w swoją drogę, a Saul powrócił na swoje miejsce. Tak jakbyśmy już czytali kiedyś podobną historię, prawda? Raptem dwa rozdziały wcześniej czytaliśmy, kiedy jak Saul wszedł do jaskini, gdzie ukrywał się Dawid ze swoimi ludźmi i pamiętacie tą wymianę szeptów między nimi. Mówi, to jest Saul. Pan wydał go w nasze ręce. Zabijmy go. A Dawid mówi, nie, nie zabijemy go. I co Dawid zrobił? Tylko odciął róg z kraju szaty Saula. Potem mu go pokazał. I w tym rozdziale mamy do czynienia z bardzo podobną sytuacją. Dawid ma możliwość odebrania życia Saulowi, ale tego nie robi. Postanawia tego nie zrobić. Zwróćmy wpierw uwagę na kilka faktów w tym rozdziale. Po pierwsze, to już jest ostatni raz, kiedy Saul i Dawid się spotykają. To jest ostatni raz, kiedy się widzą, kiedy ze sobą rozmawiają. I rozstają się w relatywnym pokoju. Ich relacje w jakimś stopniu gdzieś tam są pokojowe. Dawid co prawda nie jest raczej przekonany, kiedy Saul mówi w wersecie 21, wróć synu mój Dawidzie, bo nie skrzywdzę cię już nigdy. Dawid mówi, ty pójdź swoją drogą, ja pójdę swoją drogą. Dawid tak naprawdę nie wierzy Saulowi, ale przynajmniej Saul po raz kolejny uznaje swoją winę i niewinność Dawida. Wypowiada to słowami. Ale Dawid oczywiście odrzuca propozycję powrotu i na razie pozostaje, żyjąc na wygnaniu. Drugą rzeczą, którą możemy zauważyć, co nie rzuca się tak w tym tekście mocno w oczy, ale jest to, że rodzina Dawida jest z nim. Dawid ucieka sprzed oblicza Saula. Wcześniej w pierwszej księdze Samuela czytaliśmy, że ludzie z różnych stron gromadzili się wokół Dawida i ich liczba rosła. I w tym momencie jest ich około 600 osób. I ci ludzie, te 600 osób pochodziło z różnych stron, zarówno z Izraela, jak i spoza Izraela. Czyli to byli obcokrajowcy, niektórzy poganie. Czytamy o Chetejczyku Achimeleku. On nie był Izraelitą, więc byli tam zarówno Izraelici, jak i nieIzraelici. Ludzie z różnych środowisk mieli różne motywacje do tego, żeby przyłączyć się do Dawida. I prawdopodobnie to sprawiało, że Dawidowi trudno było zaufać wszystkim. Budowali tę więź zaufania, bo razem uciekali, razem toczyli bitwy, ale to wymagało czasu. Dla Dawida pocieszeniem jednak było to, że część jego rodziny była przy nim. Jeśli pamiętacie, że Dawid swoich rodziców zakwaterował u króla Moabu, ale tylko swoich rodziców. Część rodziny Dawida pozostała z nim i tutaj właśnie w wersecie 6 ich poznajemy. Jest tutaj mowa o Joabie i jego bracie Abiszaju. W innym miejscu jest jeszcze wspomniany trzeci brat, Asael, czyli Joab, Abiszaj i Asael. To są bliscy krewni Dawida. Może to są siostrzeńcy albo kuzyni. Abiszaj, syn Seruji. Seruja to jest nazwana siostrą Dawida, ale to mogła być jego rodzona siostra albo jego kuzynka. Tak? Więc tak czy inaczej Joab, Abiszaj i Asael są bliską rodziną Dawida. I te trzy osoby później będą odgrywać znaczącą rolę w królestwie Dawida. I będą odgrywali zarówno rolę obejmowaniu tego królestwa, jak i później już królowaniu Dawida. Są członkami rodziny, więc są w jakiś szczególny sposób lojalni wobec Dawida. I nic dziwnego, że Dawid właśnie zabiera ze sobą członka rodziny na tak ważną misję, o której tutaj czytamy w tym rozdziale. No, w jaki sposób możemy zastosować ten rozdział w naszym życiu? Zastanówmy się, czego może on nas nauczyć. I zwrócimy uwagę na trzy lekcje z tego rozdziału. Pierwsza lekcja jest nieoczywista, a mianowicie jest taka, że wspólne uwielbienie ma przewagę nad osobistym uwielbieniem. Gdzie to widzimy w tym rozdziale? Że publiczne oddawanie czci Bogu w zgromadzeniu przewyższa prywatne, osobiste uwielbienie. Widzimy to w wersetach 19 i 20. Zwróćcie uwagę na to, co Dawid mówi do Saula. Mówi: niechaj teraz posłucha mój Pan, król, słów swego sługi. Jeżeli to Pan pobudził cię przeciwko mnie, niech powącha ofiary albo niech przyjmie ofiary. Jeśli ścigasz mnie dlatego, że zrobiłem coś przeciwko Bogu, przeciwko Panu, to powiedz mi to. Naprawię to, złożę Bogu ofiarę. Jeżeli zaś ludzie, niech będą przeklęci przed Panem, że odtrącają mnie dziś od udziału w dziedzictwie Pana, powiadając, idź, służ obcym Bogom. Niech wtedy nie spłynie moja krew na ziemię z dala od oblicza Pańskiego. Zobaczcie, czym Dawid się przejmuje w czasie, kiedy jest na wygnaniu. Ucieka przed Saulem, przemieszczając się z jednego schronienia na pustyni do kolejnego. Gromadę 600 osób niełatwo jest ukryć. Ich ruchy są coraz lepiej znane, więc na terytorium Izraela jest coraz mniej miejsc, w których mogliby się ukryć, w których mogliby się schować. I Dawid ze swoimi ludźmi jest coraz bardziej wypychany z terytorium Izraela. I w tych okolicznościach, kiedy jest coraz bardziej odsuwany od swojego kraju, od królestwa Izraela, o co się martwi Dawid? Czym się przejmuje? Przejmuje się tym, że nie może oddawać godnej czci Bogu w królestwie. Ci, którzy go wypędzają, chcą, żeby nie miał udziału w dziedzictwie Pana, jak czytamy. Chcą go wygnać jak jakiegoś pogańskiego bałwochwalcę. Nie jesteś już jednym z nas. Idź, służ obcym Bogom, mówią. Opuść Izrael. Żyj jak Filistyńczyk, żyj jak Moabita, jak Amonita, jak Edomita. Uciekaj stąd i służ innym Bogom. I w wersecie 20 czytamy, że Dawid mówi: niech nie umrę z dala od oblicza Pańskiego. Oni mówią: wynoś się stąd, służ innym Bogom. A Dawid odpowiada: niech nie umrę z dala od oblicza Pańskiego. No ale jaki to ma sens? Czy Bóg nie jest obecny wszędzie? Wierzymy w bezmiar Boga, że Bóg jest wszędzie, że jest wszechobecny, ale żadne miejsce go nie pomieści, jest bez miary. Więc skoro Bóg jest wszędzie, to jak Dawid może umrzeć z dala od Bożej obecności? I czy sprawa wiary nie jest sprawą osobistą i prywatną? Czy Dawid nie mógłby czcić Boga Jahwe w Egipcie, tak samo jak w Izraelu? Nawet ma przy sobie Ebiatara, potomka arcykapłana. Czy razem z Ebiatarem nie mogli po prostu oddawać czci Bogu poza Izraelem? Odpowiedź brzmi nie. Bóg umieścił swoją obecność w przybytku w szczególny sposób. Bóg uczynił terytorium Izraela ziemią świętą, a przybytek uczynił szczególnym miejscem swojej obecności i zabronił, żeby ofiary składano mu na innych ołtarzach, w innych miejscach. I Dawid to rozumie i wie, że jeśli zostanie wygnany z terytorium Izraela i będzie z dala od przybytku, to zostanie odsunięty od oddawania czci Bogu i od obecności Boga w tym uwielbieniu. Więc tą główną troską Dawida jest to, żeby nie oddalali go od oddawania czci Bogu Jahwe. Nie oddalajcie mnie od obecności Jahwe, mówi. Czytaliśmy psalm 63. Wróćmy na moment do tego psalmu. Dawid wie, że jest coś, czego nie ma z dala od przybytku. Jest coś, czego nie ma z dala od zgromadzenia ludu Bożego. Pierwszy werset tego psalmu 63 mówi: psalm Dawidowy, gdy był w pustyni judzkiej. To jest psalm, który mówi o tym, czym Dawid martwi się, podczas kiedy ucieka, kiedy jest z dala od zgromadzenia ludu Bożego. I czytamy w drugim wersecie, Dawid mówi: Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Tak wyglądałem Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją. Na pustyni, kiedy Dawid jest pozbawiony wody i pokarmu, to tak właśnie czuje się jego dusza, kiedy jest z dala od świątyni, z dala od przybytku w Izraelu. Jak to się odnosi do nas? W ten sposób, że Bóg umieścił swoją szczególną obecność nie w jakimś konkretnym przybytku, nie w jakiejś konkretnej świątyni, budowli na ziemi, ale Bóg umieścił swoją szczególną obecność w świątyni zbudowanej z żywych kamieni, która jest zgromadzeniem lokalnego zboru. Kiedy żywe kamienie tej świątyni gromadzą się i są wezwane po to, by oddawać cześć Bogu, wtedy Bóg przez moc swojego Ducha Świętego jest z nimi obecny w szczególny sposób. W taki sposób, w jakim nie jest obecny w innym czasie i miejscu. Pan Jezus Chrystus obiecał: ja będę z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus zawsze jest ze swoim Kościołem. Ale jak? Gdzie? W jaki sposób? Zanim Pan Jezus wypowiedział te słowa, że będę z wami obecny aż do skończenia świata, czy jestem po wszystkie dni, zanim wypowiedział te słowa, On nakazał apostołom, aby chrzcili, nakazał im, aby nauczali tych, którzy są ochrzczeni, aby zachowywali wszystko, co im nakazał, a oto ja jestem z wami, mówi. Tak więc Jezus jest z wami po wszystkie dni, kiedy będziecie czynić to, co nakazałem. To jest mowa w kontekście zgromadzenia, w kontekście Kościoła, w kontekście zboru lokalnego. I to jest właśnie życie zboru. To, co Pan Jezus nakazał apostołom. Tak więc to zbór jest świątynią dla Bożej obecności. A Jezus Chrystus obiecał, że będzie z nimi, z Kościołem, że będzie ze zborem i będzie w Kościele. Kiedy będziemy czynić te rzeczy, które nam nakazał. I to oznacza, że publiczne uwielbienie, czy publiczne nabożeństwo, uwielbienie Boga w zgromadzeniu ma szczególne błogosławieństwo, ma szczególną moc, której nie ma w innych miejscach. Dlatego czyni to uwielbienie w publicznym zgromadzeniu wyższym ponad osobistym uwielbieniem. Ale to nie jest kwestia albo to. Nie odrzucamy w żaden sposób osobistego uwielbienia, osobistej społeczności na rzecz publicznego uwielbienia. Oba rodzaje uwielbienia są istotne, ale to publiczne uwielbienie Boga w zgromadzeniu ma przewagę. Nie zaniechujmy osobistej społeczności Ale pamiętajmy, że w publicznym, wspólnym uwielbieniu jest szczególne błogosławieństwo, którego nie ma w innym miejscu. W jaki sposób wspólne nabożeństwo w zborze może być szczególnym błogosławieństwem? Jedną z takich rzeczy jest to, że chociaż Ewangelia jest prosta, tak żeby każdy mógł ją przeczytać i zrozumieć, na czym polega zbawienie i na czym polega chrześcijańskie życie, na czym polega chrześcijańskie posłuszeństwo, to jednak nie wszystkie rzeczy w Biblii są tak samo jasne. Jest wiele rzeczy, które są głębokie, są trudne. I Pan Bóg powołuje w zborze mężczyzn do nauczania i wyjaśniania i stosowania Słowa Bożego. I w ten sposób otrzymujemy głębsze i pełniejsze zrozumienie Słowa Bożego podczas wspólnego nabożeństwa, niż gdybyśmy mieli podczas naszego osobistego czytania i rozważania Słowa Bożego. Apostoł Paweł uczy nas w swoich listach, żebyśmy się napominali nawzajem poprzez psalmy i hymny i pieśni duchowe. W samotności nie można napominać siebie nawzajem. Ustanowienia, chrzest i wieczerza pańska nie są czynnościami osobistymi. Tylko w publicznym nabożeństwie możemy uczestniczyć w wieczerzy pańskiej. Oczywiście możesz rozmyślać osobiście, w prywatności nad dziełem Chrystusa i doświadczyć błogosławieństwa z tego powodu, ale to nie jest to samo. Jest wiele innych błogosławieństw, których doświadczamy we wspólnym uwielbieniu Boga, których nie możemy otrzymać w innym miejscu. Osobista społeczność przynosi błogosławieństwa i korzyści dla naszego duchowego życia. Jest dobra i powinniśmy ją praktykować, ale w uwielbieniu, w zgromadzeniu jest pełniejsza radość. Tak jak Jan w swoich listach mówi, mógłbym pisać do was listy, ale wolę przyjść do was osobiście. Wtedy nasza radość będzie pełna. Dawid mówi, nie wykluczajcie mnie z tego. Nie oddalajcie mnie od tego. Jest coś, czego nie mogę otrzymać w Filistei, ani w Moabie, ani w Edomie. Jest coś, czego nie mogę otrzymać w Egipcie. Podobnie my powinniśmy myśleć o oddawaniu czci Bogu. Muszę tam być. Chcę tam być. Kiedy żywe kamienie gromadzą się, by tworzyć świątynię, w której mieszka Duch Boży, nie chcę tego przegapić, ponieważ nie mogę doświadczyć tego gdzieś indziej. Jest wielu ludzi, którzy mówią, ja doświadczam Bożego błogosławieństwa, kiedy jestem w lesie, na łące, na łonie natury, patrząc w niebo, w górach, słuchając śpiewu ptaków. Czuję wtedy Bożą obecność. On mówi do mnie wszędzie. I uważają, że z dala od wspólnego nabożeństwa mogą otrzymać takie samo błogosławieństwo. Ale tak nie jest. Rozmyślanie o Bogu i wielbienie Boga na łonie natury jest piękną i wspaniałą rzeczą. Podziwianie Jego stworzenia albo w cichości zamkniętego pokoju rozważanie Bożego Słowa. To są dobre rzeczy. Należy to robić, należy to czynić. Ale musimy pamiętać, że błogosławieństw płynących ze wspólnego nabożeństwa nie otrzymamy poza nigdzie, poza zgromadzeniem. I współczesne chrześcijaństwo ma taką tendencję do nadmiernego nacisku na tak zwany cichy czas. Ja z moją Biblią, z moją modlitwą, mój osobisty czas z Bogiem. To jest bardzo dobre. Podkreślam, nie zamieniamy tego, nie wyrzucamy tego. To jest bardzo dobre, ale nie zaniechajmy tego. Ale niektórzy uważają, że to już jest szczyt duchowości, że to jest największy, najwspanialszy, najgłębszy rodzaj doznań duchowości, duchowego chrześcijańskiego życia. To jest najlepsze, najważniejsze, najwspanialsze i że to właśnie w tym czasie Bóg przemawia do serca człowieka najbardziej. Ale to jest dodatek, to jest uzupełnienie. Dawid nie zadowoliłby się osobistym studiowaniem Biblii w zaciszu swojej jaskini. On chciał wielbić Boga w zgromadzeniu. Więc jako żywe kamienie przychodźmy i budujmy świątynię, w której mieszka Bóg. Po drugie, druga lekcja, którą z tego rozdziału możemy dostrzec. To już podobnie jak widzieliśmy w 24 rozdziale. W tym rozdziale też widzimy opatrzność, czytamy o opatrzności i o cierpliwości. Tą samą lekcję tutaj mamy w tym rozdziale, co mieliśmy w 24. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób Abiszaj interpretuje opatrzność w 8 wersecie. Abiszaj, kiedy są tam w obozie Saula, szepcze do Dawida: dzisiaj Bóg wydał twojego wroga w twoją rękę. I on znów interpretuje wydarzenia. Skoro Bóg wydał dziś twojego wroga w twoje ręce, to konkluduje, że Bóg chce, żebyś go zabił. Albo Bóg chce, żebym ja go zabił, mówi. Pozwól, że przygwożę go teraz włócznią do ziemi za jednym uderzeniem. Drugiego nie będzie trzeba. Ale Dawid odmawia. Zdaje sobie sprawę z tej niesamowitej możliwości, która się przed nim otwiera, ale nie usprawiedliwia to zabicia pomazańca Bożego. Dawid mówi: nie zabijaj, bo któż podnosi rękę na pomazańca pańskiego bezkarnie? Dawid nie chce interpretować opatrzności jako przyzwolenia na zabicie Saula. Dawid postanawia raczej być cierpliwy i cierpliwie ufać Bożej opatrzności. Mówi, są dwie opcje. Albo Saul dożyje starego wieku i umrze, albo umrze w bitwie. Tak czy inaczej, dopóki żyje Pan, dopóki żyje Jahwe, on się tym zajmie, mówi. To nie należy do mnie, abym sam decydował o moim własnym ocaleniu. W poprzednim rozdziale Pan uderzył w Nabala, który umarł. Tak samo może uderzyć w Saula. Dawid wie, że jego odpowiedzialnością jest, żeby czynić to, co zostało objawione, czyli nie zabijać pomazańca pańskiego. Tak jak w 5 Księdze Mojżeszowej, w 28 rozdziale, 29 wersecie czytamy: to, co jest zakryte, należy do Pana, Boga naszego, a co jest jawne, do nas i do naszych synów po wieczne czasy, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego zakonu. Boża wola odnośnie życia Saula była przed Dawidem zakryta. Dawid nie wiedział, jaka jest Boża wola odnośnie życia Saula i dlatego nie zamierza zakończyć jego życia. On wie, ja powinienem być wierny. W tym przypadku oznacza to, nie powinienem zabić Saula, a resztę pozostawić Panu. Dawid mówi, będę cierpliwie ufał, że Bóg w swojej opatrzności dokona tego w swoim czasie, na swój sposób, w swojej mądrości. I my podobnie możemy działać, robić to, co do nas należy, a resztę pozostawić Panu. Zaufać Panu, a Bóg w swojej mądrości będzie współdziałał we wszystkim ku dobremu i ku swojej chwale. I trzecia, ostatnia lekcja jest taka, że życie jest cenne i śmierć jest cenna. Cenne życie i cenna śmierć. W wersecie 24 Dawid, rozmawiając z Saulem, zwraca się z prośbą do Boga. Mówi do Saula: oto jak cenne było dzisiaj twoje życie w moich oczach. I teraz ta prośba, którą kieruje do Boga: tak niechaj będzie cenne moje życie w oczach Pana i niech wyrwie mnie z wszelkiego ucisku. Co robimy z rzeczami, które są u nas cenne? Nie wyrzucamy ich, nie odrzucamy, trzymamy je w bezpiecznym miejscu. Bóg mówi, jesteś w moich rękach, to ja cię trzymam. Pan Jezus powiedział, wróble mają co jeść, lilie mają się w co odziać. A czyż wy nie jesteście cenniejsi od nich? Nasze życie jest bardzo cenne w oczach Boga, ale czasami wolą Bożą jest, żeby życie zakończyło się, zanim starość nastąpi. Czy to życie nie jest cenne? Jest bardzo cenne. Psalm 116, werset 15 mówi: drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego. Nasze życie jest cenne, a jeśli wolą Bożą jest, aby nasze życie dobiegło końca, to nie dlatego, że to życie nie było dla Niego cenne, ale dlatego, że Bóg powiedział: chcę, abyś był ze mną. Twoje życie jest dla mnie cenne, ale tak samo cenna jest dla mnie twoja śmierć. Twoja śmierć jest cenna dla Pana. Drogocenne życie i drogocenna śmierć. Nasze życie, nasze dni naszego życia są policzone. I liczba tych dni jest doskonała w oczach Bożych. Bóg o nas nie zapomina. Tak jak nasze włosy są policzone na naszej głowie, tak samo nasze dni są policzone. A kiedy nasz Ojciec Niebieski wzywa nas do domu, to nie dlatego, że coś poszło nie tak, ale dlatego, że właśnie On tego dla nas pragnie. Chce, żebyśmy byli z Nim. Dawid musiał cierpieć, zanim wszedł do swojej królewskiej chwały. I w ten sposób był obrazem Pana Jezusa Chrystusa, który musiał cierpieć, zanim wszedł do swojej królewskiej chwały. I my musimy naśladować przykład Chrystusa w znoszeniu trudności, cierpień, nieszczęść, zanim wejdziemy do chwały Chrystusa. I nie powinniśmy myśleć, że kiedy przechodzimy przez czas trudności i cierpienia, że nasze życie nie jest z tego powodu cenne w Bożych oczach. Przeciwnie, On nas w ten sposób oczyszcza, uświęca i buduje. Żebyśmy tak jak Dawid wiedzieli, że nasze życie jest cenne, ponieważ Bóg nas wywyższy. Dawid przebywał na pustyni. To nie było miejsce, gdzie można się czuć komfortowo. Był wyczerpany, uciekał. Codziennie musiał zapewnić wyżywienie dla 600 osób. Podczas swojej ucieczki musiał radzić sobie z wieloma rzeczami i musiał cierpieć. Wiedział jednak, że jego życie jest cenne w oczach Bożych. I my też to wiemy, kiedy patrzymy na Pana Jezusa Chrystusa. Czy jestem cenny w oczach Bożych? Tak, ponieważ jestem w Jezusie Chrystusie. A Bóg uczynił mnie swoim dzieckiem i dał mi to chwalebne dziedzictwo. Dziedzictwo Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.